Często ludzie pytają, jaki jest sens prowadzenia tego typu spraw wobec podejrzanych, którzy są w tak podeszłym wieku. Mogę powiedzieć to, co mówili pokrzywdzeni obecnie. Im nie zależy już na tym, żeby tych mocno zaawansowanych wiekiem byłych funkcjonariuszy, jak to się mówi, wsadzić do więzienia. Im zależy na tym, żeby oni przyznali się do tego, co zrobili i żeby przeprosili. To jest... Tak ci wszyscy pokrzywdzeni mówili. Chciałem króciutko opowiedzieć, czym zajmują się prokuratorzy w Instytucie Pamięci Narodowej, zarówno tak w Łodzi, jak też w oddziałach w całej Polsce. Prowadzimy śledztwa dotyczące zdarzeń już historycznych. Generalnie zajmujemy się zbrodniami, które są określane jako zbrodnie komunistyczne. Są to przestępstwa, które były popełnione po zakończeniu II wojny światowej przez funkcjonariuszy Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego, przez funkcjonariuszy NKWD, jak też zbrodniami, które były popełniane w okresie stanu wojennego, głównie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa bądź innych funkcjonariuszy publicznych wobec opozycjonistów, osób, które walczyły o niepodległy byt państwa polskiego. Drugą stroną naszych zainteresowań w ramach śledztw są tak zwane zbrodnie nazistowskie. Są to postępowania karne prowadzone w sprawach głównie zabójstw, ale nie tylko, dokonywanych przez funkcjonariuszy hitlerowskich III Rzeszy Niemieckiej. Oprócz tego zajmujemy się także unieważnianiem wyroków byłego Wojskowego Sądu Rejonowego, wyroków, którymi byli skazywani ludzie represjonowani ludzie, którzy prowadzili działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Dzięki tym naszym staraniom, jak sąd unieważni te wyroki, i potem rodziny tych osób pokrzywdzonych mają możliwość wystąpienia o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Chciałem Państwu króciutko przybliżyć, na czym polega specyfika naszej pracy, bo ludzie często, nawet związani z prawem, do końca wiedzą, co my robimy, co prokuratorzy robią w Instytucie Pamięci Narodowej. Prowadzimy śledztwa, postępowania karne. Są one specyficzne, dużo trudniejsze z reguły niż tego typu postępowania prowadzone współcześnie przez prokuratorów, prokuratury powszechnej. Musimy się mierzyć z tym, że musimy poszukiwać dokumentów w aktach archiwalnych. Współpracujemy siłą rzeczy z osobami w podeszłym wieku. Nie jest łatwo prowadzić przesłuchania takich osób. Często już mało kto tutaj jest w stanie dotrzeć do naszej siedziby. Musimy prowadzić przesłuchania w miejscu zamieszkania tych świadków i czasem osób też podejrzanych. A zakres właściwości miejscowej mamy bardzo szeroki. Nie tylko województwo łódzkie, ale duża część województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, co się wiąże z dużymi trudnościami technicznymi. Specyfiką też naszej pracy jest to, że w sytuacji, kiedy udaje się znaleźć materiał dowodowy pozwalający postawić zarzuty, na przykład byłem funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, to przesłuchanie w charakterze podejrzanych tych osób, przeprowadzenie takiego postępowania karnego, doprowadzenie do oskarżenia ich przed sądem i skazania przez tenże sąd jest bardzo trudne. Opowiem przykładowo o jednej z takich spraw, którą prowadziłem przeciwko trzem byłym funkcjonariuszom Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kaliszu. Sprawa była bardzo ciekawa i specyficzna. Zaczęło się od tego, że 16-letnia uczennica technikum budowlanego w Liskowie pomazała portret Stalina. Dyrektor tego technikum doniósł o tym zdarzeniu funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kaliszu i mimo, że ta dziewczyna nie prowadziła sensu stricto działalności jakiejś organizacji przeciwko ówczesnemu ustrojowi państwa polskiego, to funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, znęcając się nad nią, a potem nad jej kolegami, których ona nazwiska wymieniła, zmusili tych dzieciaków 16-17-letnich do podpisania protokołów o działalności, której w ogóle nie prowadzili. Znęcali się nad nimi głównie psychicznie, natomiast ten fakt tego kilkumiesięcznego przebywania w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, skazania potem tej młodzieży przez sądy dla nieletnich i sądy normalne, zaważył na całym ich dotychczas późniejszym życiu. Mimo że oni potem zostali uniewinnieni, to jednak już zawsze uchodzili za osoby, które były związane z jakimś procesem politycznym. Nie mogli skończyć ani nawet szkoły średniej, nie mówiąc o jakimś wykształceniu wyższym. Musieli się wyprowadzić w różne miejsca Polski. Ta 16-letnia w czasie popełnienia czynu dziewczyna już nigdy nie po tym faktach molestowania i znęcania przez funkcjonariuszy UB w Kaliszu nigdy już nie wyszła za mąż, jest osobą samotną. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku widziała jednego ze swoich oprawców na ulicy w Kaliszu i przez miesiąc bała się wychodzić z domu. Czyli to śledztwo spowodowało straszne reperkusje dla tych ludzi już na całe życie. Potem prowadzenie przeze mnie tego śledztwa przeciwko trzem żyjącym jeszcze wtedy podejrzanym było też bardzo trudne. Podejrzani już byli w podeszłym wieku. Jeden miał lat 78, jeden 80, a najstarszy miał lat 90. Okazało się, że żeby przesłuchać w charakterze podejrzanego tego byłego funkcjonariusza UB, 90-letniego, musiałem powołać biegłego lekarza, który stwierdził, że przesłuchanie takiej osoby jest możliwe tylko w miejscu zamieszkania z udziałem innych lekarzy specjalistów, nie dłużej niż pół godziny. Ta osoba się w ogóle nie rusza z łóżka. I udało mi się mimo to doprowadzić do oskarżenia także tego 90-latka. Ciekawostką był fakt, że w sądzie w Kaliszu, gdzie była prowadzona rozprawa, tenże 90-letni pan na każdą rozprawę się stawiał sam o lasce, na czwarte piętro przychodził, mimo nie było tam windy. I mimo kilkugodzinnych rozpraw czynnie uczestniczył w tym procesie. Często ludzie pytają, jaki jest sens prowadzenia tego typu spraw wobec podejrzanych, którzy są w tak podeszłym wieku. Na przykładzie tej sprawy, o której opowiadam, mogę powiedzieć to, co mówili pokrzywdzeni obecnie. Im nie zależy już na tym, żeby tych mocno zaawansowanych wiekiem byłych funkcjonariuszy, jak to się mówi, wsadzić do więzienia. Im zależy na tym, żeby oni przyznali się do tego, co zrobili, w jaki sposób w dużej mierze zmarnowali tym ludziom całe życie i żeby przeprosili. To jest tak ci wszyscy pokrzywdzeni mówili. Z tych trzech wtedy oskarżonych przeze mnie funkcjonariuszy tylko ten 90-latek zdobył się na to, żeby się przyznać do popełnienia zarzucanych czynów i przeprosić pokrzywdzonych. Dwaj pozostali, którzy byli w latach 50. oficerami śledczymi, nie przyznawali się do popełnienia tych czynów. Cała trójka została skazana na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem. Ci dwaj, co się nie przyznawali, odwołali się od tego wyroku. Ostatecznie dopadł ich Sąd Boży, bo już nie dożyli rozprawy apelacyjnej, która utrzymała ten wyrok zresztą w mocy. Drugą stroną naszej działalności, jeżeli chodzi o śledztwa, są zbrodnie popełniane przez nazistów w okresie II wojny światowej. Najczęściej to są sprawy dotyczące egzekucji, zabójstw, czy masowych, czy pojedynczych osób. Natomiast prowadzimy też innego rodzaju śledztwa, nietypowe, bardzo ciekawe i charakterystyczne dla naszego regionu. O jednym z takich śledztw opowie teraz pan prokurator Arkadiusz Gałaj, który to śledztwo nazistowskie prowadzi. Dziękuję bardzo.
Kojarzy nam się wojna na ogół z obozami koncentracyjnymi, bitwami, działalnością konspiracyjną, powstaniem warszawskim i innymi zdarzeniami medialnymi. Ale nie zastanawiamy się, oglądając to, co w czasie wojny działo się z moimi dziećmi opuszczonymi, może nie tyle opuszczonymi, zostawionymi przez zdarzenia losowe samemu sobie. Dzieci, które straciły rodziców z uwagi na łapanki, z uwagi na działalność rodziców w organizacjach konspiracyjnych, czy po prostu przypadkowo zatrzymanych podczas łapanki. Dzieci w wieku 7, 6, 10 lat zostawały z dnia na dzień sierotami. I było pytanie, co się z nimi stało. Na to pytanie poniekąd odpowiada śledztwo, które w tej chwili prowadzę dotyczące obozu dla dzieci i młodzieży na ulicy Przemysłowej w Łodzi. Tam właśnie kierowano takie dzieci, które były poprzez wojnę pozostawiane samym sobie. Dzieci te były kierowane tutaj do Łodzi z terenu całej Polski. Obóz funkcjonował od grudnia 1942 roku do wyzwolenia Łodzi, czyli do 19 stycznia 1945 roku. Przez obóz przewinęło się około 3000 dzieci. Wielu z nich, dokładna liczba nie jest do tej chwili, do chwili obecnej ustalona, zmarło. Głównie wskutek wycieńczenia związanego z pracą, trudnymi warunkami bytowymi panującymi w obozie, no i fatalnymi warunkami sanitarnymi. Ta sprawa jest o tyle ciekawa, że jest tam bardzo duży materiał dowodowy, jeśli chodzi o warunki, jakie panowały w obozie, ponieważ z samego założenia było tam szereg osób, które były w wieku, było to osoby nieletnie. W związku z tym te dzieci jeszcze długo, długo po zakończeniu wojny żyły i mogły na temat tego, co się działo w obozie, opowiedzieć. I rzeczywiście ten materiał dowodowy w postaci zeznań tych świadków jest naprawdę bardzo obszerny i on pozwala jak gdyby zrekonstruować i wiernie oddać rzeczywiście to, co działo się w obozie, jak przebiegało życie w obozie, jak zachowywali się w cudzysłowie wychowawcy, osoby z personelu obozu na Przemysłowej. Z ustaleń śledztwa wynika, że po zakończeniu wojny trzy osoby z kadry obozowej zostały skazane przez sądy polskie. Dwie osoby zostały skazane na karę śmierci, która została wykonana. Trzecia osoba, to było w roku 1945, czyli zaraz po zakończeniu wojny. Trzeci proces miał miejsce w latach 70. ubiegłego wieku. Jedna z wychowawczyń, Eugenia Pol, została skazana na 25 lat pozbawienia wolności tutaj przez sąd łódzki. Jeśli chodzi o kadrę obozu, to byli głównie Niemcy i osoby, które podpisały Volksliste. No i tych, których się naprawdę udało zatrzymać zaraz po zakończeniu wojny, było możliwe ich szybkie osądzenie. Natomiast już z biegiem czasu to było bardzo trudno, już w latach późniejszych, powiedzmy lata 80. czy 90. wręcz niemożliwe. Jedna z wychowawczyń, skazana zresztą na karę śmierci, Sydonia Bayer, powiedziała, że nie ma znaczenia życie ludzkie, życie dziecka, ważniejsze jest życie niemieckiego żołnierza na froncie.